Ja chciałem podzielić się dzisiaj słowem na temat poznanie Boga. Poznanie Boga. A to tak ten temat powstał, bo nie mam karteczek multum, ale one są potrzebne na następne moje czytania i rozważania, nie mogę ich tak odrzucać. To słowo, gdy czytałem listy Piotra, troszeczkę w tamtym tygodniu dotknąłem o Piotrze, o tym rybaku, człowieku prostym, oderwanym od rzemiosła, rybaka, ryb. Jezus mówi, zrobicie rybakiem ludzi, ale oderwany to zostawił, to było powołanie. Było coś takiego, że Bóg do nas puka, mówi i my wstajemy, zostawiamy wszystko, idziemy za Nim. I to jest powołanie prawdziwe, że nawet gdy zachwiejemy się, nawet gdy przyjdzie nam się zaprzeć, jak to było Piotra, to jednak to powołanie jest aktywne, ponieważ będziemy pokutowali, będziemy żałowali, jak to było z Dawidem wielokrotnie i będziemy potem mieć ten efekt, że Bóg nas nie opuści, a nas ukształtuje, wyuczy, doświadczy na właściwy sposób, byśmy dojrzeli do właściwych też wymiarów, a jak będziemy odchodzili z tej ziemi, żebyśmy przygotowani byli na spotkanie z Nim. Dlatego Piotr zmienił się niesamowicie po nawróceniu. Stał się człowiekiem doktoratem teologii i w ogóle wszystkiego. Zobaczmy, że już po tym zdaniu Ducha Świętego, po tym jak to Święty wszedł na ziemię, pocieszyciel, to Święty apostoł Paweł Piotr stał i powiedział kazanie godne profesora teologii. Także to jest, nawet przepraszam, że umniejszam sługom Bożym i Piotrowi, bo profesor to za mało, ale tak, żebyśmy po ludzku zobaczyli, jaka była różnica między człowiekiem, który nie był w szkole, a profesorem, który mówi z wiedzą i z mocą Bożą też. Tutaj jest to sługa też z mocą Bożą. No i tutaj właśnie apostoł Piotr rozpoczyna pierwszy wiersz, ale nie będziemy go jeszcze puszczali, bo to jeszcze nie bo będziemy drugi list Piotra. To pierwszy list Piotra i ten pierwszy list Piotra jest dla rozproszonych Żydów, dla rozproszonych Judejczyków po całym świecie. Tutaj pisze, że w Poncie, w Galacji, w Kapadocji, w Azji, w Bitynii, do wszystkich tych wybranych. I tutaj drugi wiersz mówi o tym, żeby rozmnożyła się łaska i pokój. To właśnie według powziętego z góry postanowienia Boga. Rozmnożenie łaski i pokoju. Właśnie tak, gdybym rozmyślałem na temat Piotra, to właśnie ta łaska i pokój, to on to niesamowicie musiał przeżyć. To był człowiek wyrywny, człowiek, który dużo chciał ku dobremu, ale jako człowiek psuł. Czasami i wyskoczył z nadgorliwością swoją. Nieraz musiał przykre słowa od Jezusa usłyszeć, a zaparł się z kolei przy sądzie Jezusa Chrystusa, przed jego śmiercią. Był taki wyrywny. Jak Bóg zmienił człowieka? Ja się nie mogę do Piotra dodać, ale jakim ja byłem człowiekiem przed nawróceniem? Nie każdy z nas sobie pomyśli. Do czego byśmy doszli, gdzie byśmy zaszli? Bez Jezusa Chrystusa, bez nawrócenia. Jaka jest przykrość w sercu? Jest to przykre, gdy ktoś nie ma tej radości, nie ma pokoju, bo nie ma Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli w sercu jest Jezus Chrystus, to wzajemnie mamy pokój i miłość. Jeżeli tego nie ma, jest zmartwienie, no to nie jest problem w Jezusie, to jest problem w człowieku. I tutaj Piotr wspaniale się zmienił. Jak mnie Bóg zmienił, sobie nie wyobrażam, jakie miałem życie. No, byłem ktoś taki prowadzący taki nadzór nad kolegami, który wszystko inicjował, wszystko organizował, zajmował się, miałem do tego też i środki. I to wszystko służyło ku dobremu na tamten czas. Ale w momencie, kiedy Jezus zmienił moje serce, moje tematy, moje myśli, moje zachowanie, moje nałogi, wszystko się zmieniło w jednej chwili. To był Piotr. Piotr jest apostołem. Ja tam nie mogę się w ogóle porównywać do apostołów. Ale to, co się tyczy apostołów, ich zmiana jest taka sama i dla każdego człowieka. Nie ma chrześcijanina bez nowego stworzenia. Nowe stworzenie czyni nowe życie w nas. A to nie wiadomo, do czego Bóg może też się powołać. Jakim prorokiem uczynić, jakie cuda uczynić. My nie wiemy, bo tego szkoła nam nie daje. Teologia nam tego nie daje. Wiedza nam tego nie daje. Ale to, że jesteśmy z Bogiem i Bóg używa jak chce Duch Święty, daje co potrzebne są. To są te dary łaski, dary pokoju. Teraz drugi list Piotra już nie jest tylko do rozproszonych i do Żydów. Drugi list Piotra już jest do wszystkich. Do wszystkich innych. I trochę rozbudował tutaj. Rozbudował trochę tą myśl. Tutaj właśnie drugi wiersz pierwszego rozdziału drugiego listu Piotra. To właśnie mówi dalej o tej łasce i pokoju. To jest to, co tak zmieniło. On zrozumiał, co to jest łaska i pokój. Jak ktoś co chwilę, jak ktoś żył sobie bezpiecznie, puchowo, przyjemnie, służba mu usługiwała i całe takie życie był, on nie wie, co to jest łaska. Nie wie, co to łaska, nie wie, z czego. Są ludzie, którzy potrafią powiedzieć, że no ja właśnie nie mam czego pokutować. Jestem dobry człowiek. Ja nie lubię kłamać. Jestem wierny. Ja życie prowadzę uczciwe. Ja nie kradnę. Od samego dziecka jestem wychowany kulturalnie i przy kościele. I nie potrzebuję. No ten człowiek jest na łaski. Nie wie, co to jest łaska. A przecież nie ma człowieka bez grzechu. To jest czynimy kłamce z Boga, jeżeli mówimy, że grzechu nas nie ma. Dlatego nie ma człowieka bez grzechu. Jest wszelka myśl. Wszystko co inne. My jesteśmy Bogiem. Jesteśmy różni. Jesteśmy inni. I to już nas potępia. Bo Bóg stworzył nas w raju na podobieństwo swoje. Jeżeli jesteśmy inni od Boga i nie mamy Jego myśli, nie mamy Jego w swoim sercu, już mamy grzech. To jest grzech. I wtedy się pokazuje łaska. Im więcej jesteśmy w takim bagnie, łocie, trzęsawisku, o którym pisze w psalmach Dawid, tym bardziej tą łaskę cenimy. Ile tych jego psalmów jest, mówię, łaska Twoja trwa na wieki. Jeden z psalmów to mówi to w każdym wierszu. Przez wszystkie wiersze. Łaska Twoja trwa na wieki. To jest poznanie łaski. Tak samo poznał Piotr. I był wspaniały. Te wiersze pisze. Tutaj każdy wiersz to są tematy. Kopalnia tematów. Z jednego wiersza można dużo kopać. Tematów wartości Bożych. Bóg uczynił to z rybaka. Z człowieka prostego. Dla mnie jest wielkim wzorem Piotr. I tutaj właśnie w tym wierszu pisze: niech się wam rozmnoży ta łaska i pokój przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój to nie jest dlatego, że jestem dobrze wychowany. To nie jest dlatego, że moje życie jest uregulowane i niepokoju dookoła mnie nie ma. I żyję sobie w takim pokoju, w bezpieczeństwie i nic mnie nie oskarża. Jest mi bardzo miło i przyjemnie. To nie o to chodzi. Łaska i pokój. To, co jest prawdziwe łaską i pokoju, jest pochodzące tylko od Boga. Dlatego łaska i pokój, którą życzy wszystkim Piotr w drugim liście, to właśnie niech się rozmnoży przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest, tutaj jeszcze to jest wspomniane w kolejnych wierszach, a kończy się ten drugi list Jana. Po tych wszystkich, gdybyśmy czytali te wszystkie kilkadziesiąt wierszy, które mamy w drugim liście Piotra, to 18 wiersz trzeciego rozdziału, gdy kończy się ten list, to jeszcze raz daje to poznać, jaka to jest wartość, jaka to potrzeba jest. To przecież powiedział w tym liście Jezus i mówił, że ja odejdę, ja wiem, jak ja odejdę. Nie wiem kiedy, ale czujesz, to już tak nadchodzi. Ale będę pilnował, żebyście byli przygotowani. Ale będziemy też to czytać, może trochę wcześniejsze, niekoniecznie to, ale jeszcze wrócimy do Piotra. Ale tutaj 18 wiersz 3 rozdziału. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz w powierzchni czas. To mówi apostoł Piotr, który przeszedł najwięcej z ludzi przy Jezusie Chrystusie. Był od samego początku. I tyle go wiązało różnych dobrych i złych rzeczy z Jezusem Chrystusem. I stał się tym najważniejszym apostołem przy Jezusie Chrystusie i po Jezusie Chrystusie Piotr. O tym mówi. Zostawcie to wszystko, a raczej wzrastajcie w tej łasce. Niech ten pokój, to wszystko się rozmnoży w nas przez poznanie Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu właśnie chwała do wiecznych czasów. I tak sobie wypisałem. Jak możemy poznać Pana Boga? Ale nie jak, przepraszam, tylko pokazać przykład poznania Pana Boga. No i tak sobie tutaj wypisałem parę takich pomocników, jako przykłady poznania. To jest słowo z Mateusza, 6 rozdział, 24 wiersz na przykład. To już sam Jezus to nauczył. Jak to ma być? Mateusz, 6 rozdział, 24 wiersz. Jak można poznać Pana Boga? I poznajemy Go w pierwszym przykładzie. To jest tylko teraz, jak ja to mówię. No to poznać, to można to poznawać całe życie, 1000 lat, w którym byśmy żyli, to będzie tylko ułamek procenta. Ale tutaj takie poznanie. Nie każdy sobie daje z tym radę, aby to w pełni zrealizować w swoim życiu. Nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. I to jest też ważne ostatnie zdanie. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. To jest rozwojenie duszy. To jest już, jak Jakuba czyta, do rozwojenie duszy kilkakrotnie. Co to jest to rozwojenie duszy? Nie możemy służyć Bogu i mamonie. Gdy rozmawiamy z poganami, to jest mowa dalej o poganach, to jest zwyczaj pogany u pogan, ale nie u nas. To jest dalej. Gdy mówimy o służeniu Bogu i mamonie, to te się od razu zdradzają ci, którzy tylko z pozoru służą Bogu. Bo tak naprawdę to mamona ma silniejsze znaczenie w ich życiu. Już samo to, że boją się śmierci, to jest to życie w mamonie. Mają obawy, nie? Czyli łaska i pokój nie rozmnażają się w nich. Boją się nie wielkości Boga, ale boją się stanąć przed Bogiem. Nie wiedzą, jak to będzie. I nic nie robią z tego. Tutaj pisze, że nie można postępować na równi, służąc Bogu i na równi mamonie. Bo jeżeli służymy, to możemy Boga nienawidzieć. Bóg nie da, nie pozwala na to, aby coś było Jemu równe. A tutaj jeszcze są gorsze rzeczy, że mamona jest ponad Bogiem. Już Bóg jest mniejszy, a sama równość już czyni nienawiść. Ale dlatego tu jest dużo mowa o trosce. Jaka troska jest u ludzi. Najważniejsza troska, jedyna troska to jest o Królestwo Boże. O Królestwo Boże 33 wiersz o tym mówi. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Ta mamona będzie dodana. Ale posłuszeństwo jest tylko Bogu. Jeżeli jest służba, jakakolwiek służba, to jest w Biblii jedyna służba, to jest Bogu. Nie ma innej służby. Jeżeli w naszym życiu jest służba czegoś tam jeszcze, dzieciom, rodzinie, pracy, swoim hobby, różne rzeczy, wszystkie inne. To już trzeci wagon jest Boga. Jeżeli chodzi o służbę, mamy być sługami tylko i wyłącznie Boga. Bo my jesteśmy wykupieni drogą krwią za Chrystusa od niewolnictwa, od uzależnienia, od wszystkich rzeczy, które powodują niewolę na naszym życiu, po wszelkiej pożądliwości. Jeżeli jest służba, to tylko dla Boga jest służba. Nie można służyć mamonie. A co innego jeszcze, gdy robimy na ruch. Jak powiedziane jest, to świat sobie mówi, że Bogu... Nie, jak to się mówi? Że ogarek wiatru, tak?
Ścieżka Boga diabła.
To jest wszystko na ruch. To jest ta mamona. Bóg i mamona. Co jest dla nas ważne? Co jest silne? Tam tutaj dalej w tym temacie jest o mamonie dam przykład, jak nie można stawiać Boga na równi. Jezus dał Mateusza 25 rozdział przykład człowieka, który na równi stawiał Boga z talentem. Dlatego to był problem tego człowieka i on przystąpił do Boga, przystąpił do tego człowieka w tej przypowieści, którą powiedział Jezus Chrystus. Przystąpił z tą mamoną, z tym talentem i powiedział: Panie, wiedziałem, to jest 24 wiersz 25 rozdziału Ewangelii według Mateusza. Przystąpił do niego ten, który wziął jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy i że żniesz, gdzie nie siał i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi, oto masz to twoje. To jest potraktowanie Boga na, to jest tak samo potraktowanie Boga na równi z mamoną. Wiem, Boże, o tobie to, ale mamona też ma moje znaczenie. I ta mamona też ma swoją wartość. Ja ci ją oddaję. To jest twoje, to ci oddaję. To na równi. I odpowiedział mu Pan, sługo zły i leniwy. Gdyby Bóg był ponad tą mamoną, to On w posłuszeństwie do Boga, do służby dla Boga, On by służył tym talentem, aby wypracować tych talentów więcej. Jak ten, który miał 5, to miał 10, ten, co miał 2, to miał 4. On by wszedł w służbę dla tego, który dał i On by wtedy wypracował. A jeżeli On nie szanował tego Boga ponad to, tylko nawet postawił to na równi, a dlatego twierdzę, że na równi, że On nie sprzeniewierzył tej mamony, ale oddał ją. To, co mi dałeś, to masz, to jest twoje. Bojąc się wtedy odszedłem, 25 wiersz, ukryłem talent twój w ziemi, oto masz, co twoje. Nieraz tak ludzie traktują. Taką swoistą, ludzką sprawiedliwość. Jezus tutaj powiedział, że powinno się postąpić inaczej. Jeżeli chciałeś służyć mi, to powinieneś to dać bankierom, oddać to i po powrocie odebrać co moje. A teraz coś co tam się dzieje. Ten talent idzie do tego, który szanuje służbę dla tego, który daje i on będzie tym talentem obracał, nie mając takiej wartości tego talentu, jak od tego, który mu daje. Bo każdemu, który ma, będzie dane, ofitować będzie temu, który nie ma, zostanie zabrane. A nieużytecznego sługę 30 wierzy rzućcie w ciemności zewnętrznej, tam będzie bardzo stanie zewnętrzny. To jest ten, który na równi traktował służbę z Bogiem. Jest takie jeszcze jedno, można jeszcze powiedzieć, że ktoś powiedziałby, no tak, ale służba moja często jest taka, że mam tak bardzo mało czasu, żeby się modlić i Bogu służyć. Jest to apostoł Paweł dał taki przykład w Kolosach, będziemy to czytali później. Ja tylko powiem, że jeżeli chodzi o tych niewolników, którzy mają panów swoich, to niech pamiętają, że oni służą Jezusowi i ich praca powinna być dla tych panów rzetelna, bo mają sobie to wyobrazić, że to nie pracują dla tego Pana, tylko pracują dla Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, ci, którzy nawet nie wiedzą, jak to ta uczciwość pracy i rzetelność pracy daje wymiar, że oddajemy w tym cześć Bogu, że to Jemu służymy. Bo jesteśmy dobrym narzędziem, że ludzie widzą dobrą pracę naszą. Tu mogę się odwołać do naszego zachowania również. Że jeżeli nam się uda dzień, coś nam dobrze wyjdzie, dobrze pracujemy, dobre są efekty, nawet dobrze usłużymy komuś, coś powiemy, dobrze załatwimy. Z jakim zadowoleniem jesteśmy w domu i będziemy się spać? No, pamiętamy chyba. Czujemy to w sobie. Ja na przykład bardzo lubię pracować. Jeżeli mi się uda dużo pracy wykonać w ogrodzie, tam jeszcze, jak Asia to pamięta, z Pawełkiem się wycinało drzewa, czy się zmieniało ogrodzenie, czy trzeba było granice przenieść, czy jakieś inne rzeczy. Jak coś do końca poszło, wymiana blachy, zrobienie, człowiek tak sobie siadł i tak sprawiedliwie sobie zjadł i się taki cieszył i rozradował. Albo dał dobrą też naukę. To jest to, żeby w tym dobrą pracą, rzetelną, uczciwie oddajemy Bogu chwałę. Nawet ten swój ogródek, który skopiemy, gdzie nie ma chwastów, gdzie cieszymy się, że wszystko ma takie uporządkowanie, jest to oddawanie Bogu chwały, jest to służba, jest to wizytówka naszego życia, charakteru, praktyczności swojej, służby swojej, tak samo jak uśmiech człowieka, gdy lubimy drugą osobę. Ten człowiek to odbiera i my się czujemy wzmocnieni, gdy mamy przyjaciół. Jest to właśnie w tym sensie, to właśnie w Kolosach, to będziemy czytali. Drugi przykład jest też z Mateusza, tam gdzie 6 rozdział, troszeczkę będzie taki ostrzejszy, chociaż tamten był bardzo ostry, ale to będzie też tak przetrwało. Ponieważ z tym sobie nie zawsze dajemy radę. 6 wiersz 7 rozdziału Ewangelii według Mateusza. To jest drugie poznawanie Boga. Tak, takie przykłady, proste przykłady z Biblii, ale jakże też trudne i niezauważalne też dla nas. Nie dawajcie psom tego, co święte, nie wrzucajcie pereł, nie rzucajcie pereł swoich przedwieprzy, aby ich snać nie podeptały nogami swymi, obróciwszy się nie rozszarpały was. Czytajmy to słowo. To powiedział Jezus Chrystus. To nie powiedziały ja, ani Paweł, ani Piotr. Jak ludzie nie szanują to, co święte, co jest Boże. Jak ludzie nie dają sobie rady, poznając Boga, poznając Jego łaskę, Jego pokój, to powinniśmy to szanować. Jeżeli ktoś tego nie chce słuchać, on tego nie może słuchać. Nie możemy rzucać drogocennych, wspaniałych pereł, za które niektórzy ludzie, jak Jezus powiedział w przypowieści, sprzeda cały majątek swój, aby kupić działkę, na której jest schowana ta perła, bo on tą perłę chce mieć. Jezusa Chrystusa chce mieć. Sprzedają wszystko, a potem ktoś idzie i te perły rozrzuca. Publicznie rzuca je z różnych estrad, z różnych miejsc. Rzucają te perły i to sobie święte. A ludzie to depczą. Bóg powiedział, że to jest niewłaściwe. Jezus powiedział, że to jest niewłaściwe. Powinniśmy szanować to, co jest święte. I dawać to, co jest święte. Jezus dał przykład przez działanie uczniów. A to zaraz kawałeczek dalej, to 10 rozdział jest przykład dalej. Jak szanować to, co jest święte, posłane przez Jezusa Chrystusa. Ja nieraz tak sobie pomyślałem, ludzie, ile ja już powiedziałem cudownych, świętych rzeczy, takich, że włosy stają, a to słuchał człowiek, który to ośmieszył, odrzucił, zgardził, śmiał się, oskarżył, zrobił złe świadectwo i tak umarł z tym. Nic mu to nie dało. Po co? Mówiłem takie rzeczy. Dlatego nasze serca grają, gdy słyszą Boże Słowo, bo jest w nas syn pokoju. I my mamy tego samego syna pokoju, co chcemy słuchać. Ale gdy ktoś nie chce słuchać, to dla niego to jest nie do wtrawienia, albo chce się z tym kłócić, albo chce to zmienić. Nie ma spokoju w nim. Dlatego tu powiedział Jezus, 10 rozdział według Mateusza. Od 11 wiersza czytajmy, może całą tą historię. A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się. To nie można pominąć tego. Dowiadujcie się. To nie tak, że sobie idę i sobie tak po prostu lekkomyślnie. Tak zobaczę. Dowiadujcie się. Te listy polecone niektórym się nie podobają, ale to apostołowie czynili. Bo dużo przechodziło fałszywości. Dużo fałszywych proroków, cudotwórców i tak dalej. I tych, co głosili nie Bożą Ewangelię, tylko swoją. Dowiadujcie się, kto jest w nim kodzie. Abyśmy święte rzeczy czynili w świętym miejscu. Abyśmy mieli zgromadzenie świętych ludzi. W świętym słowie. To nie musi być człowiek równy mi, ale ten, który wyciąga rękę, jak Jezus się pytał, czego chcesz? Chcę widzieć. Chcę być uzdrowiony. I wtedy Jezus to działał. Jezus dowiadywał się, co chce. Aby nie było jego rzucone byle gdzie. Dlatego, gdy ktoś się dotknął jego szaty, ta moc nie miała pójść byle gdzie. To miała pójść za mocą i za wiedzą Bożą. I Jezus się tak, kto by się dotknął? No cóż, wszyscy się dotykają, to jest tłum, cisną się dookoła. Nie, ktoś się dotknął i skorzystał z mojej świętości. Nie rzucamy między perły. Te perły i to, co święte, nie rzucamy to na spożycie dla psów i świn. Jezus wtedy powiedział, aha, ty mówisz w taki sposób, to będzie ku zbawieniu twojemu. Oczyszczono nawet twoich grzechów. Bądź uzdrowiony. Odejdź w pokoju. Niech łaska i pokój się rozmnażają, by napisał Piotr dalej do nich. Niech ci się rozmnażają jeszcze więcej. I wchodząc w dom, pozdrówcie go. 12 wiersz, 13. A jeśli to dom godzie, niech stąpi nam pokój wasz. Nie, żebyśmy wtedy odebrali ten pokój. Ale niech stąpi, jak wiemy, że to jest godzie, dajemy ten pokój. Pozdrawiamy wtedy. Zobaczmy to słowo za Chrystusa. Nie rzucajmy pereł. Nie dajmy tego świętego tak traktować bez szacunku. Byle jak dłubanie w nosie i pozbywanie się czegoś. Jak smarkanie, jak chusteczka. To jest rzecz poważna, to jest święta, to jest Boża odkupiona krwią. To jest cena oddana. I pisze, że Jezus umarł za wszystkich, ale nie wszyscy skorzystają, tylko część. Jezus nie przelał krwi, aby ona była zmarnowana. Każda kropla wykona swoje dzieło. I wtedy stąpi na pokój. A gdyby nie był godzien, niech pokój wróci. On idzie, ale on wraca. Oj, nie. Już nie daje. Czy odróżniamy to w swoim życiu, że tak jest? Czy głosimy i mówimy święte, wielkie tajemnice Boże, jak opadnie? Czy wykonujemy polecenie za Chrystusem? Bo gdyby kto was nie przyjął i nie słuchał słów waszych, wychodząc z domu lub z miasta, strząśnijcie proch z nóg swoich. Zobaczmy, nawet tak mieli postąpić. Oni podchodzili do wszystkiego praktycznie. To jest żywe. To nie jest mówienie i migdalenie, jakieś chmurki se latają i bicie piany. To jest poważna rzecz, która spada na nasze głowy, gdy pochopnie wkładamy ręce na kogoś. Gdy pochopnie się wstawiamy za kimś, to jest w grzechu. To jest długi temat, nie chciałbym daleko iść, ale tutaj jest powiedziane, że ci ludzie, którzy odrzucają pokój, a my nie możemy dać im świętości, nie możemy dać im tych pereł. Tutaj pisze, zaprawdę powiadam wam, 15 wiersz, że będzie w dzień sądu ziemi sodomskiej. Sodoma jest czymś czarnym u chrześcijanina. A zobaczmy, że ci, którzy nie przyjmują tej świętości, to może być jakiś sąsiad, jakiś człowiek, jakiś biedny, jakiś bogaty, taka krótka rozmowa. On będzie gorzej potraktowany niż Sodoma. To nie ma tylko tego, tak sobie iść, a tam pastor tak gadał. To jest Boże Słowo, Jezus Chrystus to powiedział, tylko czytam. Że będzie dzień, w dzień sądu ziemi sodomskiej, gomorskiej niż temu miasto. Tym ludziom. Więc tutaj już pokazany jest w tym przykładzie, jak poznawać Boga. Taki Bóg jest. Jeszcze chciałem trzeci przykład i czwarty, może zdążę. Trzeci przykład z Izajasza 29, rozdział 13 wiersz, ale to nie tylko 13. I to jest Księga Izajasza, 29 rozdział, 13 wiersz. Dziękuję, że mi przypomniałeś, bo to chciałbym, żeby wszystko tak było dokładnie do nocy. Tutaj czytamy 13 wiersz. No w ogóle tutaj byłoby dużo czytania, ale Bóg bardzo chce otworzyć serce i nas tak wciągnąć do tego serca. Nie. Tu jest potrzebne pragnienie tej osoby i wiara. I wtedy dopiero to działa. I tak samo tutaj to nam to będzie tłumaczyły te wiersze, które będziemy czytać. 13, 23, 24. Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami, czciwie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie. Także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. To jest słowo, które jak przeczytamy, odebraliśmy to prawdopodobnie normalnie. Można kiwać głową, że tak. Ale przyjrzyjmy się. Ludzie, którzy służą Mamonie albo na równi Mamonie z Bogiem, to potrafią udać przed Bogiem pobożność i w zgromadzeniach i wszędzie. Przychodzą i niby czczą, niby mówią swoimi ustami, wargami swoimi, ale serce ich daleko jest. A bojaźń, że tak, Bóg jest straszny, boję się, tak, Boga trzeba szanować. Tutaj pisze, jest to tylko wyłączony przepisem ludzkim. Często tak można spotkać. Wielu ludzi mnie zawiodło. Wiele razy ja sam siebie łapię na tym, jak mogę zawieść, że udaję. Udaję przed samym sobą, udaję, gdy rozmawiam z przyjaciółmi czy z żoną i w tym momencie trochę udaję. Ale nie zastanawiam się, czy ja mówię to z Pana, czy z Boga, a mówię święte i dobre rzeczy. Nieraz często wracamy do tego, że mamy wyuczony przepis, wyuczone zachowanie. I mówimy to z powagą, pobożnie, ale to nie na ten czas i na ten moment. I ja jestem nieprzygotowany i moje wargi nie powinny tego mówić, a tej czcinie jest swoimi wargami, a serce ma daleko. Bo wtedy moje serce myśli o czymś innym. Albo ma jakieś inne z tym związki, aby osiągnąć jakiś cel. Swój osobisty, a nie Boży. Więc tutaj 13 wiersz to wszystko tak pokazuje. Otwiera ranę i pokazuje, jakie tutaj są obrzęki na sercu, co trzeba zlikwidować, żeby to serce mogło sobie swobodnie pracować. I tutaj 23 wiersz o tym mówi. A efektem jest potem 24. 23 wiersz o tym mówi. Co trzeba zrobić? Jakim trzeba być? Bo gdy ujrzą wśród siebie dzieło moich rąk, jak tak czytamy, to się możemy zgadzać. Ale zastanówmy się, że często jest tak, że w moim życiu ja nie widzę dzieła Bożych rąk. Bo tak mi wyolbrzymia sytuacja i ten świat, różne rzeczy, że nawet nie dostrzegam, że Bóg stoi przy mnie, pomaga, wspiera, podsuwa, załatwia. Tak jak żeśmy zauważyli Boże działanie chociażby do tych grup, która i z Klucz, i z Betlejem, z Krakowa chcą nam pomagać, a myśmy z nimi tego nie ustalali. To Bóg to czynił. Dostrzegamy to działanie Boże. Ale wiemy w drobnych sprawach możemy nie dostrzegać, a to pisze, że trzeba to dostrzegać. Bo gdy ujrzą wśród siebie dzieło moich rąk. Gdy ujrzą, o Panie Boże, otworzyłem tę Biblię, przeczytałem jak to słowo, gdy ujrzą, że to nie ja, że to Duch Święty, działanie Boże, nawet to, że mi zapalił samochód w tym momencie, a coś mogło się inaczej stać, to nie, że mi się udało. Ja już jestem dzieckiem Bożym, nowym stworzeniem. Ja już odróżniam, że Bóg troszczy się o każdy mój krok i mój oddech. O każde moje dobre zachowanie mojego ciała, bo kiedyś wspomniałem, jak tego nie miałem, gdy byłem po operacji i wtedy mogłoby moje ciało umrzeć, gdyby nie powróciły funkcjonowanie jelit, okrężnicy i wszystkiego czegoś innego. Ludzie się wstydzą, gdy mają takie reakcje czy inne, bo ktoś to usłyszy. Ale dzięki nim ty żyjesz. Jak człowiek to straci i widzi, że jego życie gaśnie, to on błaga Boga, żeby zachować się właśnie tak niekulturalnie do ludzi w tym momencie. Nawet lekarz mówi, no niech pan próbuje, niech pan to zrobi. Aby usłyszał pracę jelit i wszystkiego. I teraz jestem tam już tak wyuczony, że jak załatwiam się w normalny sposób, Boże, oddaję Ci chwałę, dziękuję Ci. Jesteś Bogiem nie tylko mojego oddechu, ale działania wszystkiego. Każdej komórki, to o tym tak pisze w swoich psalmach. Ujrzeć Boże dzieło, rąk. Gdy będziesz Ty przysycony, będziesz widział. Nawet to, że Bóg organizuje różne okoliczności, sprawy się wyjaśniają, o których byś nawet wcześniej nie pomyślała, to, że to w ogóle potrzebne będzie, a tu Bóg nie tylko się zaprosił, że Ty już wiesz, ale jeszcze Ci pozwolił to wyjaśnić. To jest Boże dzieło. Gdy będziemy tym żyli, to będziemy wiedzieć, jak jest. Gdybyśmy byli pozbyci Bożego działania, Bożej opieki, to byśmy zobaczyli, czy po tych schodach byśmy w normalny sposób mogli zejść, a nie złamani nogi. Albo inne rzeczy się stały z różnymi sprawami. Bóg wszystko czyni. Następna rzecz to jest uświęcą moje imię. Uświęcić imię Boże. Czyli ponad wszystko postawić. To jest służba ponad mamonami. Bo tych mamonów to sobie tutaj opisałem, to jeszcze powiem, że jeżeli już służba serca i autorytetem, to tylko służba Bogu. A reszta to szafarstwo. Reszta to jest zawód wykonywany. Dodany od Boga, podporządkowany. To są zdolności, talenty. Mogę zagrać, mogę powiedzieć, mam głos, mogę śpiewać, mogę. To są talenty. Ale służba jest tylko dla Boga. To jest wszystko dodane, bo jest najpierw Królestwo Boże. Jeszcze dodam do tego, co nie wolno mówić, to tutaj, gdy ktoś jeszcze ma jakieś trudności, to jest Ezechiel. Ezechiel 14 rozdział. Oj, mocny rozdział, to nie wiem, czy to każdy sobie kiedyś czytał. A jak czytał, bo ludzie się uczą czytać Biblię tak od deski do deski, tak przelatują, bo one nawet wiedzą, jakie wartości są, jakie perły. Bo człowiek się śpieszy, nie ma pół godziny, zaliczę dwa rozdziały, zaliczę trzy. Potem się chwalą, że przeczytali Biblię dwa razy w roku. Ale czy czytali 14 rozdział w sensie duchowego czytania, a nie umysłowego i oczami? Tutaj jest mowa o tym, że ja Ci nie pozwalam proroku nic mówić, co jest świętego dla tych. Przepraszam, że to mówię swoimi słowami, tylko Cię skrócić. To jest 14 rozdział. Dobra, trzeci wiersz. Ale to jest całe, to by trzeba było te 11 wierszy czytać. Już całe. Tu jest słowo, które też niektórzy ludzie się na tym potykają bardzo. Ja się potykałem zawsze i powiem, że teraz, jak to pamiętam o Danielu, że Daniel taki był cudowny i brał na siebie winę Izraela i chociaż Izrael grzeszył, mówił, ja grzeszyłem, ja się modliłem, ja nie dotrzymałem wiary. I jedyny Daniel, dobrze mówię, nie Dawid, Daniel, jedyny Daniel, trzy razy o nim Biblia mówi, jesteś bardzo miłym człowiekiem, jesteś miły. Daniel, ty jesteś miły. Tego nikt nie usłyszał jeszcze w Biblii, co Daniel. Trzy razy jesteś miły. Dlatego, że on tak postąpił, ale tutaj jest przykład, że on dobrze robił, ponieważ Bóg, gdy prorok nie wypełnił Bożego zalecenia, to Bóg na siebie bierze winę i mówi, ja go odmawiłem, że tak nie było. Ale prorok poniesie karę proroczą, a tamci na okładce swoją karę podniosą. Tu jest powiedziane, czy oni mają prawo pytać mnie o radę? I tutaj dalej, jak będziemy czytać, jest powiedziane, że tym nie wolno jemu tych świętych rzeczy Boże objawiać tym, którzy tej świętości nie powinni mieć. A gdy chcemy to poszerzyć, ten temat, przeczytajmy sobie jeszcze 13 rozdział od... Ale teraz będę otwierać już Gabrysiu, bo to ten... Ale przeczytajmy sobie 13 rozdział od 17 wiersza. Tutaj nawet Bóg mówi, że ci, którzy mieli umrzeć, żyją. Właśnie, bo są te przesądy i te różne czary i tak dalej, że się za kromkę chleba pozbawiali nadziei i życia tych, którzy powinni żyć, a ja nie chciałem, żeby umarli, a jednak umarli. Wejdźmy w poznanie Boga, zobaczyć, jak Bóg zostawia człowiekowi konsekwencje i działanie, żeby za to odpowiadał. Tak samo prorok nie może sobie, nawet gdy to są ludzie, którzy są odpowiedzialni za rządy izraelskie. To cała śmietanka rządów izraelskich przyjdzie, ale w bałwochwalstwie, w odstępstwie od Boga i Bóg ich odrzucił z tego tronu. On nie ma między nimi kontaktu i objawiać świętych rzeczy, bo ja tego ci nie nakazuję, mówi Bóg. To jest 14 rozdział. To o tym też nie powiedziałem, a o tym mówię, nie rzucajcie mniej więcej świnie. To co święte. I tutaj jest uświęcone moje imię. I świętego Jakubowego, tak dalej, Gabrysiu czytam Izajasza, 29 rozdział, 23 wiersz. I świętego Jakubowego będą czcić jako świętego. Jako świętego. Tu jest powiedziane świętego Jakubowego czcić. Ktoś by powiedział, kropka. Nie może być kropki. Jako świętego, bo to jest powiedziane. Żeby to nie było tylko ustami, wargami, myślą, ale serca. Bo z serca czystego, tam gdzie jest Bóg, świętość wychodzi. Nie z naszego mądrości. Mamy to, to już czytamy to przecież w Rzymian, że mamy właśnie oczyścić to, co jest cielesne i odnowić się w umyśle swoim. Aby czcić jako świętego i będą się bać Boga Izraelskiego. I zobaczmy, jaki będzie efekt 24 wiersz, o który wielu prosi, aby był efekt w ich życiu, aby to rozumieli. Ci, którzy duchowo błądzili, nabiorą rozumu, bo to będzie rozum Boży. Już dla nich, dla ludzi przygotowanych. Ci, którzy szemrali, ciągle trzeba ich obkładać, ciągle pampersy, ciągle myć, ciągle karmić, ciągle jakąś kaszkę szykować. Nigdy nie ma efektu, nigdy nie mogą dorosnąć. No, 23 wiersz nie jest w ogóle w ich życiu aktualny. A tutaj ci, co szemrają, przyjmą pouczenie. A jak przyjmą pouczenie, to już będą się uczyli. Krzywo marynarka jest jedna. To jak przyjął pouczenie, to już będzie wiedział, że musi prosto. Po prostu przyjmie pouczenie. Tak to mówisz, grok w ścianę. Ostatnia zależność, czwarta. Bardzo Was przepraszam, no jest godzina za 5, ale myślę, że tu warto. Kolosan 3, rozdział 18 wiersz. Też tutaj to będzie ciężkie. Jeżeli ktoś ma grzech z tym związany, to nie jest ciężkie. Ale może być grzech złożony. Ja to sobie... To jest Kolosan 3 rozdział od 18 wiersza. Ja to sobie zaznaczyłem obustronna zależność. Ale będę mówił teraz w telegraficznym szybkim skrócie. Obustronna zależność. Tutaj jest mowa, żeby żony były uległe mężom swoim, jak przy swoich panów. Ale 19 wiersz mówi do tych mężów wywyższonych, że żony mają być uległe. Mówię do tych mężów, miłujcie żony swoje i nie bądźcie na nie przykrymi. To w Efezjach to pięknie pisze, żebyśmy wtedy brali taki wzór, jak Chrystus uczynił dla nas, bo nas uczynił oblubienicą. I on wszystko czynił przez miłość swoją, że nawet życie oddał, aby nas uświęcić i zrobić przygotowanymi, żebyśmy umieli być uległymi. A nie tak żądać. Najpierw bądź uległa, a potem będę Cię miłował. Nie. To jest obustronne uzależnienie. Uległość towarzyszy miłości. To nie jest sprawdzanie drugiej osoby. Jak Ty mi dasz, to ja też Ci dam. Nie. Dajemy równo. Równo. Bo oboje jesteśmy do tej służby przez Boga połączeni. Równo. Równo na tej mecie stoimy i równo mamy ruszać. Razem. Równo. Tak samo jest o dzieciach i rodzicach. Tutaj w kontekście ojców. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom, jesteś wierny wszystkim. Albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. To jest obopólne. Poznajemy Boga. W ten sposób. To jest obopólne. To nie jest wykorzystywanie tych dzieci. To nie jest na swoje też potrzeby. I na przykład jestem z pracy, wracam i wyładować swoje nerwy. Nie. Nie rozgoryczajcie swoich dzieci. Aby nie upadały na duchu. Ta zasługa, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim Panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać oczom ludzkim, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Cokolwiek czynicie z duszy, czynicie jako dla Pana, nie dla ludzi. 24. Wiedząc, że od Pana otrzymujecie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Dlatego mówię o tej służbie. To jest służba rzetelnej, dobrej, wykonanej pracy, a zadowolenie w naszym sercu, i nawet gdyby był głodny, to zadowolenie daje mi spokojny, sprawiedliwy sen. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzymuje odpłatę za krzywdę bez względu na osobę, i kawysiu następny wiersz 4 rozdziału 1, bo to jest o Pana, bo to jest obopólne. Tu słudzy mieli swoje, a teraz Panowie, dla których ci słudzy pracują. Obchodźcie się ze sługami swoimi sprawiedliwie i rzetelnie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie. To jest obopólne. To nie jest wyrzucanie się na... Ale ja tutaj przy tym czwartym, wybaczcie, ja jeszcze dołożę przy tym czwartym. Z pierwszego Piotra, trzeci rozdział, 7 wiersz. Do mężów dołożę. Ja to często muszę sobie przypominać. Bóg stworzył inaczej kobiety. To każdy o tym wie i kobiety o tym bardzo dobrze wiedzą. Dlatego mają pewne rzeczy trudniej, bo są bardziej doskonalsze, jeżeli chodzi o stworzenie. Ale to chciałem jeszcze do tych mężów, do tej obopólności, że można miłować. To mąż, miłując żonę, musi wcześniej o tym wiedzieć. Piotr, nasz najlepszy, największy apostoł w przyjeździe Chrystusie, pisał: podobnie i wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieści, i okazujcie im cześć, skoro i one są dzieciczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Warto się na tym zastanowić. Ja widzicie, że ja tego nie będę już mówił, bo nie ma czasu. Jest idealna pora, a jeszcze chcę przeczytać jeden wiersz. Ale to są głębokie słowa. Ja sobie to muszę ciągle mówić. Bo ja mam żonę swoją za partnerkę, za równoprawną obywatelkę, i żądam tak samo od niej jak od siebie. To jest błąd. I moja miłość, nawet ja o niej mówię, to ona nie jest rzetelna i dobra. A żona tam wyszła, to nie słyszy. No ale ona mogła to stwierdzić przecież. Ja muszę sobie często przypominać, mieć tą wyrozumiałość. Mamy mężczyźni wyrozumiałość? Oni nas uczy Bóg, którego mamy poznawać, aby rozmnożyło się w nas łaska i pokój. I zakończę słowami, bo to chyba już jest koniec tego czwartego, tak? Przepraszam, nie koniec. Obopólne. Napisałem sobie, jeżeli obopólne, no to w takim razie ludzie i Bóg. Jak jest mąż, żona, mąż, dziecko, rodzic, sługa, pan, no to ludzie i Bóg. Bóg. To mówię jako świadectwo, jako wyznanie, jako ostatnie zdanie, które teraz mam użyć. Jaki jest Bóg? Czego to oświadczenie w swoim życiu? Bóg jest taki jak mąż dla żony. Bóg jest taki jak rodzic dla dziecka. Bóg jest taki jak Pan dla sługi. A więc jaki? Miłuje, nie rozgorycza, sprawiedliwy i rzetelny. Tak jest Bóg. To jest obopólne. To jest poznanie Boga. Cudowne, wspaniałe poznanie Boga. I zakończę słowem drugiego listu Pana drugi list Piotra. Zakończę od pierwszego rozdziału, od trzeciego wiersza do 11. Przeczytam spokojnie i bez komentarza. Patrzmy i słuchajmy, aby wtedy czas się wykorzystał, że będzie szybko. To jest po tym wierszu, o którym czytaliśmy wcześniej, że łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. I trzeci wiersz. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. I właśnie tego dążcie wszelkich starań i uzupełniajcie naszą wiarę cnotę poznania. Poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli nie bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezużyteczni, bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny, zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia i siostry, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Czyli piękne słowa pisał Piotr. Rybak. Pisze lepiej od wszystkich, których znam na tym świecie, które książki czytałem. Tylko Bóg pisze piękniej, ale że Duch Święty poruszał jego serce, więc on pisze myśl na Boże. Pięknie, cudownie. Amen.